Dziękujemy bardzo.
Motoryzacyjny.
Czy w studiu się pojawił Wojciech Wielich? I jest. Jest Bartek Stypa również. Witam serdecznie kolegów.
Dzień dobry.
Kłaniamy się wszystkim słuchaczom i Krzysiowi.
Dziękuję uprzejmie. Ja wam się kłaniam, szanowni koledzy. Jaka pogoda na zewnątrz?
No, jak wiosna.
Wiosna, tak?
Bardzo przyjemna. Nareszcie bardzo przyjemna. Tak, w końcu nareszcie. Będzie można lampki powiesić przed domem, bo było tak zimno, że nie miałem odwagi do teraz.
Przestań, Bartku, lenistwo cię dopadło i mówisz, nie będę wieszał, a teraz to dzisiaj powiesisz?
No ale wracałem po pracy, to już było ciemno, a jak wyjeżdżałem, to mi się nie chciało.
Ja żartuję oczywiście, ale tak to czasami się zdarza, że nie zawsze nam się chce. O tak to jest. Ale słuchajcie, wygląda na to, koledzy, jeżeli już o pogodę zapytałem, że ten grudzień będzie łaskawy. Tak jak przyglądałem.
Ta zima nam się podoba, kierowca.
Prawda? Prawda?
Nie bardzo, jak chodzi o trawę, o te zielone rzeczy, które no, kukurydza do wilgoci jest potrzebna nawet na przyszłym roku, ale faktycznie taka kierowcom pogoda odpowiada.
Odpowiada, nie?
Jak najbardziej.
A ja lubię też trochę po śniegu się poślizgać. No
tak. Ale za nartach czy na łyżwach?
Nie, na samochodem najlepiej. Samochodem. Na nartach też.
No to narciarz i samochodziarz, który się ślizga na lodzie. Bo no, to jest wyzwanie.
Na początku lutego będziemy mieli rajd zimowy w północnym Michigan i mam nadzieję, że będzie okazja na pojeżdżenie po trasach zaśnieżonych i zalodzonych całkiem.
Lubisz to, tak? To wyzwanie?
Lubię, dlatego już mam opony zimowe założone.
Ja też mam.
To bardzo dobrze. Ja uważam, że zimowe opony jest to duża atrakcja, bo naprawdę samochód zupełnie inaczej się prowadzi.
Wojtku, co ciekawego dzisiaj?
Zacznę od prawdy samochodu, jako że Bartek Stypa obok także zaczyna od prawdy samochodowej, bo trzeba mu nie zdążyć. A, mam niezimową prawdę samochodową, niezimową. Proszę kierowców, nie wstrzeliwać się w zielone światło. Jeśli światło się zmienia i kierowca zobaczy, że nagle zapaliło się zielone.
Tak.
Jechałem z przyjacielem niedawno, zwróciłem uwagę, on kierował, zwrócił uwagę, on taki szczęśliwy, wstrzelił się w zielone światło. Aby upewnić się, czy jakieś auto jest na skrzyżowaniu. Jeszcze. Się może zdarzyć, że ktoś wjedzie na żółtym świetle, a skończy na czerwonym i kasa gotowa. Proszę kierowcu, mimo że zapala się światło, jednak trzeba się upewnić, czy faktycznie wszystkie auta zjechały ze skrzyżowania.
Absolutnie się z tobą zgadzam, bo powiem ci, nie zdarzyło mi się coś takiego nieprzyjemnego, ale zawsze jestem otwarty na to, że jednak muszę pamiętać, że ktoś będzie przelatywał.
Tak jest, tak.
Że będzie te żółte złapał i będzie dół.
Tak.
I wtedy jadą najczęściej, ile fabryka dała, żeby przeskoczyć to.
Kiedyś moja córka miała taki przypadek przykry, ale do rzeczy. Mam inną przykrą wiadomość. Z Wielkopolski, w jakiejś małej miejscowości, przykra wiadomość, że tuman podniósł samochód na podnośniku i się położył pod samochód. Coś chciał sobie naprawić. A zlewarka, auto spadło, nieszczęśnika przygniotło.
Zabiło?
No zabiło to. Także kierowcu. Powtarza się historia, kiedy mówiłem o tej historii
kiedy się
w Lubelskim czy Rzeszowskim województwie. Kwacet koło zmieniał i chyba się położył, bo koło chyba przerzywało i nie mógł tego koła zdjąć. Ten nieszczęśnik z własnej głupoty położył się pod auto, nie zabezpieczył. I to niech to jako druga prawda samochodowa zabrzmi.
Nieraz nie mamy czym zabezpieczyć, ale zawsze mamy koło. Nawet wyciągnijmy to koło zapasowe i podłóżmy pod to auto. Ono nasz może przygnieść, ale nas nie zabije.
No tak, tak.
Ale jak mamy koło na przykład zdjęte, to natychmiast pod auto, bo na lewarek nigdy nie można liczyć do końca na 100%.
O tym już mówi kilka...
Wojtek bardzo często o tym mówi.
Tak, tak.
I jak przypominam sobie, to mówię o tych przypadkach.
A mimo tego te wypadki się też zdarzają niestety dość często. No tak jak wjazdy na przejazdy kolejowe pod pociąg się zdarzają często. Tak jak wiele rzeczy, które my wiemy, że są bardzo niebezpieczne od lat i są, to mimo wszystko one ciągle się zdarzają.
Urodzona gubi kierowców.
Tak.
Ale kochani, tu się zgadzam absolutnie, bo wy macie większe doświadczenie ode mnie, ale też budowanie przejazdu na jakimś zakręcie, gdzie wzgórek zakrywa ten przejazd i niestrzeżony jest do tego, no to jest głupota też postawienia tego przejazdu w tym momencie, w tym miejscu. No.
No tak, to się zdarza, jak drogi się krzyżują z koleją, no to tak.
Bardzo
tak
wiele czynników decyduje o tym, przecież wiemy, że słynny wypadek Janusza Kuliga, który zginął na przejeździe kolejowym raz ze względu na to, że dróżniczka nie zamknęła zapór, a drugi raz o tym, co mówi Krzysiu, że akurat przejazd był tak usytuowany, że budynek dróżnika zasłaniał kompletnie widok na dojeżdżający pociąg. Także kierowca nie mógł go nawet widzieć w żaden sposób.
Ciekawa mam informację dotyczącą firmy Stellantis. Firma Stellantis to jest ma 14 rodzajów fabryk na świecie. To jest Fiat, Chrysler, znaczy od początku zacznę, Peugeot, Citroën, DS, to jest PSA Grupa, są francuskie samochody, potem Stellantis wykupił Opla, wykupił Fiata, Chryslera, Alfa Romeo, Dodge, Jeep i Maserati. Te firmy należą z tych głównych firm, które należą do Stellantis. Szef firmy ciasno drzwiami wchadzę na posiedzenie Rady Nadzorczej. No się lekko zdenerwował pewnie. I wyszedł. I opuścił fabrykę. Zwolnił się.
Oni zwolnił
tak,
się?
Zwolnił się. Tak.
Ale co, nie mógł się z zarządem
dogadać? No, no tak, tak się zgadza. Nerwy go poniosły. No a firma Stellantis to, jak policzyłem, na całym świecie zatrudnia 400 tysięcy pracowników. To jest czwarta korporacja, wielka korporacja po Volkswagen, Toyocie i chyba General Motors, to czwarta korporacja na świecie, licząca się korporacja. No i facet...
No ja wiem, ale to wykazał się jakimś charakterem, no ale pytanie jest, czy miał rację.
Tego nie wiem.
Tego pewnie nie dojdzie.
Tego nie wiem. No, może wyniucham, ale zobaczymy. No mam informację, która może zainteresować naszych słuchaczy. Czy za Trumpa podróżują samochody? Mhm. Trump zapowiada, że podniesie cła do wysokości 25% na samochody, które są sprowadzane z Kanady i z Meksyku.
O tak?
Tak.
A ile jest teraz? Jakie jest teraz cło?
Zero, nie ma ceł. Dobre pytanie.
To porozumienie nafta między Meksykiem, Kanadą a Stanami to jest wolny rynek.
Jest warunek, że na samochody sprowadzane na przykład z Kanady czy z Meksyku musi być wkład materiałowy w wysokości 75%.
O.
Czyli wkład z Ameryki Północnej pochodzących. To mogą być silniki sprowadzane do Chevy Silverado, na przykład do pick-upów, Ramów, które są silniki sprowadzane z Ameryki, ale musi być w ten wkład. Czy czwarte wsadu materiałowego z Ameryki Północnej. Tak przykładowo się sądzi, że samochody mogą podrożeć, jeśli te cła Trump wprowadzi, o 3000 na sztuce.
To jest dużo.
Czyli jeśli Nissan Sentra, który jest produkowany w Meksyku, kosztuje, tak zgaduję, na około 20 tysięcy dolarów, to 25% centry mogą podrożeć. A samochody, jakie są sprowadzane z Meksyku, to są na przykład Chevy Silverado wspomniany, Ford Maverick, Toyota Tacoma, BMW Serii 3, Jeep Compass, Volkswagen Jetta, no, Nissan Sentra, który o tym mówiłem. Ocenia się, że około 100 miliardów dolarów to są części zapasowe do produkcji służące do Ameryki sprowadzane, do USA sprowadzane, czy do Meksyku odwrotnie, pomiędzy Kanadą. 100 miliardów dolarów są w samych częściach i części też mogą podrożeć, czyli amerykańskie samochody też mogą podrożeć. Pytanie, czy faktycznie to się zdarzy, bo jak wiadomo, prezydent Trump chce ukarać za handel narkotykami i transport ludzi nielegalnych, że zalewają narkotyki i nielegalni imigranci Amerykę.
Widzieliście ten nowy taki, ten samochód elektryczny, ten koszmarnie wyglądający?
Tak, znaczy Cybertruck, tak?
Tak, Cybertruck. No, podoba wam się?
Nie,
to brzmi. Ja myślałem, film kręcą, czy co? Nie wiedziałem, co chodzi.
Ale Cybertruck to ma...
Ile to kosztuje?
Ale panu zaprzestali produkcji tego
Cybertrucka. Nie. Produkowania cały czas. Nie.
A ile to kosztuje, panowie, wiecie?
Od 60 tysięcy na sztuce.
Od 60 się zaczyna, czy jak na sztuce?
Tak, do 100 tysięcy. Cybertruck przy pierwszym mrozach komuś w Kanadzie nie odpalił.
Tak?
No tak.
Maria, to...
No tak, się zdarza.
Ale to biznes, to pan Musk jest twórcą tego, czy?
Tak.
To jest Tesla.
No
Tesla.
Tak, Tesla, tak.
No właśnie.
No to...
W razie taki, no nie wiem.
To jest Tesla, ale...
No, tak. Mamy inną ciekawą wiadomość dotyczącą firmy Nissan. Już wspomniałem o tym, że Nissan globalnie z pracy zwolni na całym świecie około 9 tysięcy pracowników. Na razie w Ameryce nie jest tak źle. Nissan to są bardzo porządne samochody. Nissan to jest druga japońska korporacja po Toyocie.
Potem jest, czyli Nissan i Infiniti to jest ten lepszy.
Też tak.
Infiniti, to jest dobre. Ja miałem kiedyś Infiniti. Tak, dobre auto.
Tak, bardzo dobre auto. Najlepiej się sprzedają w Ameryce Frontiery, pick-up, trucki małe i Nissan Rogue. To jest 37% produkcji w USA. Ale Nissan planuje zwolnienie produkcji w fabrykach amerykańskich, dlatego że jest nadprodukcja tych samochodów, jest za dużo. Skrócony będzie tydzień pracy z 5 dni na 4 dni, do 4 dni. W związku z tym chyba pracę straci około 900 pracowników na terenie USA. To niedużo.
Ile? 900?
9 tysięcy pracowników.
9 tysięcy, tak, to jest
trochę więcej.
Tak.
To jest trochę więcej.
Ale w porównaniu z Volkswagenem to nic.
No tak.
Z Volkswagenem to jak?
Volkswagen zamyka fabryki i zwalnia około 30 tysięcy pracowników.
Tak jest.
Wow. A jak to jest z odprawą? Z odprawą dla pracowników?
Dostałem odprawę. Cały czas.
Tak?
W wysokości kilku, może miesięcy, kilku, w zależności od stażu pracy. Im dłużej pracowałeś, to odprawa będzie dla ciebie większa.
Czyli to generalnie pracownik w pewnym sensie tak dużo nie traci, tylko pracę traci, ale traci ma pracę. Tam za co przeżyć, tak?
Tak, no na początek tak, ale na przykład...
Jak długo, Wojtku, trwa taka odprawa? Rok?
Rok czasu, może półtora.
Tak?
Mhm. Oprócz tego, że może otrzymywać wcześniej emeryturę ewentualnie, to te benefity są w zależności od tego, od stażu pracy zależą. Aha. Na przykład firma, która Fiata się zamknęła pod Belvedere, w Belvedere, pracownik dostaje odprawę w wysokości kilku miesięcznych zarobków, ale pracę stracili w Belvedere. I niektórzy musieli się przenieść do innych fabryk Chryslera.
Też samochodowych?
Też.
A czyli dostaje się odprawę bądź półtoraroczne pensje, czy i to?
Tak. Nie ma reguły.
Aha. A ta półtoraroczna pensja to jest maksimum.
No tak,
chyba z reguły to jest tak do pół roku, myślę.
Tak. Mhm. Jakoś mam dziwną informację, która mi trochę nie pasuje, że sprzedaż samochodów elektrycznych w USA podskoczyła o 20%. A zawsze informacje mówiły o tym, że spada zainteresowanie samochodami elektrycznymi. No dziwna informacja.
No brzmi trochę z mojego punktu, bo ty jesteś lepszy w tych wiadomościach. No, tak trochę niewiarygodnie.
No niektóre modele Tesli są w tej chwili, można powiedzieć, na rynku jednymi z najtańszych samochodów. No to używane.
Tak, no Tesla sprzedała ponad 2 miliony samochodów w Ameryce.
To jest dużo, co?
Ten mały model Tesli jest bardzo mało popularny i w tej chwili na rynku jest za bardzo niską cenę, bardzo niską, no relatywnie niską cenę, używany.
Ja nie jestem zwolennikiem Tesli jako kształt zewnętrzny i tak dalej, cały design, nie.
Moja żona mówi, że takie bezzębne auto jedzie. Bo nie ma tego grilla z przodu.
Nie ma grilla, natomiast bardzo piękne mają na przykład Kia, kiedyś się śmiał, i ta druga firma, która koreańska, zdaje się, Hyundai. Mają piękne środki, bo to Włosi zdaje się robili design, tak? Piękne w środku, to wszystko jest szeroko, ładnie.
W środku, ale na zewnątrz też są bardzo, bardzo ładne tych samochodów.
No tak, tak. Myśmy z Bartkiem się umówili, że będziemy mówili o wyścigach, które organizował James Gordon Bennett.
James Gordon Bennett.
On... Znasz to nazwisko?
Bardzo mi mówi, tłucze
w balonowych.
Balonowych. Tłucze się moje w głowie.
Tak.
A gdzie są największe zawody balonowe? Podobno w Peru, tak?
Nie, w Ameryce.
W Ameryce?
Jest takim centrum baloniarstwa na cały świat.
A kto z was leciał balonem?
Ja nie. Kiedyś tylko zostaliśmy razem z mistrzem świata w lataniu precyzyjnym, tutaj w Chicago, znanym Markiem Wajdą, zrobieni w balona, to znaczy w ten
chciałem
sposób...
to powiedzieć, że nie leciałem, ale byłem zrobiony.
W ten sposób, że ktoś nam powiedział, że w Ohio będą zawody balonowe, będzie bardzo dużo atrakcyjnych balonów i tak dalej, ale odbyło się to w ten sposób, że jak żeśmy wyjechali z Chicago i dojechali na miejsce, to wszystkie balony już odleciały, a jak one miały przylecieć, to myśmy już musieli wrócić do Chicago. I śmiali się w aeroklubie z nas, że zostaliśmy zrobieni w balona i to piękny sposób.
No tak. Bartku, ty zacznij proszę od początków zawodów wyścigów Benetta samochodowych.
Bardzo malowniczy człowiek był ten
bardzo.
Jordan Bennett Junior, bo my znamy Gordona Bennetta jako założyciela New York Herald Tribune całego koncernu prasowego na Stany, który zbudował wielką potęgę.
To taką... był ojciec Scott.
Tak, ojciec Gordona Bennetta Juniora, no pasjonata różnych sportów, między innymi właśnie sportu automobilowego. Wojtuś mówił ostatnio o automobilklubie francuskim.
Tak jest.
I pan Gordon Bennett też się z tym automobilklubem francuskim związał i przeprowadził się do Europy. I przez lata mieszkał w Europie. Między innymi...
Jego matka była Irlandką.
Być może.
Tak jest.
Być może.
Irlandką?
Tak. To jest ważne, bo dojdziemy do rajdu w Irlandii jeszcze.
No to panowie, dzisiaj będziemy sobie tutaj troszeczkę...
Mamy dużo ciekawych wiadomości.
Pan Gordon Bennett był inicjatorem właściwie pewnego typu wyścigów i rajdów samochodowych, bo to tak z pogranicza rajdów wyścigów. Niektóre imprezy pod jego auspicjami miały charakter rajdów, były rozgrywane na normalnych drogach, na dużych dystansach rzędu 500, 600, 700 kilometrów, a niektóre jego puchary, bo te wszystkie zawody wiązały się z taką nazwą Puchar Gordon Bennetta, były rozgrywane jako praktycznie rzecz biorąc wyścigi kilkunasto czy kilkudziesięciokilometrowe, zwykle mają charakter górski.
Powiedzcie mi koledzy, jakie są ewentualnie Puchar Bennetta, to się wiąże dobrze, Puchar, ale są jakieś nagrody dodatkowe, finansowe, prestiż, jak to wygląda?
Tego nie.
Ja myślę, że głównie były to prestiżowe sprawy, chociaż pan Gordon Bennett był człowiekiem bardzo zamożnym i być może także dofinansowywał te sprawy. Jak już przejdziemy przez jego zainteresowania samochodowe, to się okaże, że dofinansowywał też inne dyscypliny i to sporymi sumami.
Pytasz o Wright Paryż Wiedeń.
Między innymi.
Tak. Taki Bennett zorganizował taki, to był chyba 1902 rok, chyba drugi rok.
Tak.
Że jedna załoga tylko dojechała, jakiś Anglik dojechał, zdaje się, że na, nie pamiętam, samochodu Mercedes chyba, do Salzburga. Tylko tak. Jedna załoga dojechała.
Do Salzburga,
tak. Wszyscy się wykluczyli, tak.
Dokładnie tak było. W ogóle to zainteresowanie pana Gordona Bennetta zaczęło się już w 1900 roku.
Roku tak,
wcześniej
tak.
Już złożył ofertę dla Automobil Klubu Francuskiego, żeby po prostu takie zawody organizować. Pierwszy rajd odbył się z Paryża do Lyonu w czerwcu 1900 roku i wygrał go francuski zawodnik Chiron na bardzo ciekawym samochodzie. Wtedy te samochody były naprawdę dla nas rewelacyjne. Przyjemnie się patrzy jeszcze na te drewniane koła. Już co prawda jakieś opony, ale to pewnie opony jeszcze takie pełne, twarde, fajne nadwozia.
Ale czy to było bezpieczne?
Auta były niebezpieczne.
Niebezpieczne. Dużo ludzi ginęło w tym czasie. Tak. Zabezpieczenie praktycznie kierowcy i mechanika, bo się z mechanikiem jeździło, było żadne. Przewrotka takiego samochodu z reguły kończyła się...
Wtedy nie było pasów, nie?
Nie było pasów, nie było klatek. Ci ludzie jeździli, bardzo odważni to byli ludzie.
Czyli to taka pasja bezrozumna.
Dla wariatów.
No. To powiedzmy tak, oni osiągali prędkości załóżmy 100-120 km na godzinę.
Bez
dzisiaj
pasów.
W formule pierwszej zawodnik jedzie 300 km na godzinę i uderzenie w bandę kończy się dla niego tak jak Aytona Senny i innych zawodników. Niestety także tragicznie. No, ten sport jest bardzo niebezpieczny. Zawsze był i pewnie jeszcze będzie. Nie jest to aż tak.
Ale tobie to nie przeszkadza, nie?
Nie bardzo. Nie bardzo. W następnym roku wyścig się odbył z Paryża do Bordeaux.
Też tak.
I już miał 527 kilometrów, czyli to już była taka dosyć długa trasa i samochodem Panhard, jak my to mówimy, wygrał Girardot. Wspominany przez Wojtka Paryż-Wiedeń był w 1902 roku i też tutaj zwyciężył ciekawy zawodnik, on się nazywał Genazzi. Zawodnik, który...
Genazzi to później chyba.
Może w czwartym Genazzi. Zawodnik, który pobijał rekordy prędkości.
Tak, tam.
On się
budował. Kompletny wariat.
Który pierwszy wpadł na to, że trzeba mieć pojazd opływowy, że opór powietrza się bardzo liczy. W związku z tym jego pojazd był w kształcie pocisku artyleryjskiego. Taki normalny pocisk. Tylko, że to było fajne, bo to był bardzo opływowy pocisk, a pan Jenacy siedział na nim tak, jak my na tym krześle. Czyli po prostu sam jeszcze stanowił bardzo znaczny opór. Te zawody pan John Gordon Bennett sponsorował i do 1905 roku.
Ja mam trochę opis wyścigu, właściwie rajdu, który odbył się w Wielkiej Brytanii, gdzie w Irlandii. Miał się by w Wielkiej Brytanii odbyć, ale władze brytyjskie zapowiedziały, że nie potrzeba smogliwych samochodów, hałaśliwych samochodów, bo konie płoszą. I przeniósł ten Gordon Bennett, przeniósł ten rajd samochodowy do Irlandii, bo jego matka była Irlandką, także właśnie w tym ten pierwszy rajd wygrał Kamil Jacy, o którym wspomniałem, na samochodzie Mercedes jeszcze, tym swoim jeszcze, późniejszym, a na metę przyjechała królowa Mary z małżonkiem, przyjechała na metę, żeby uhonorować Jenacego, w ogóle tych zwycięzców. Dwa następne samochody, bo to były francuskie, Panchart, i czwarty był Mors, też francuski. W tym wyścigu brał, w tym właśnie rajdzie, brał Elliot Zborowski. Elliot Zborowski to był...
Hrabia zresztą.
Hrabia, tak. Hrabia Elliot Zborowski, który miał kilka samochodów angielskich. Kazał wszystkie na zielono pomalować. I miał tego, nie wiem.
No bo jak do Irlandii, to no inaczej tak, nie można
tak,
było.
Tak. I faktycznie hrabia Zborowski wystartował w tym rajdzie 1903 roku. I faktycznie, no jemu specjalnie poszło, ale liczyło się, że Polak wystartował w tym rajdzie.
Nie dziwię się, że Anglia nie zgodziła się na ten rajd czy przejazd, bo w ogóle przypomnę, że w Anglii przez pewien czas obowiązywał tak zwany Red Flag Act, który zmuszał do tego, żeby przed każdym jadącym pojazdem mechanicznym biegł człowiek z czerwoną flagą i wymachiwał tą flagą, co oczywiście w sposób bardzo skuteczny ograniczało możliwości podróżowania samochodami.
A ja tylko dopowiem, że w tych początkowych latach, kiedy Gordon Bennett organizował te wyścigi i rajdy, to we fabryk samochodowych w samej Francji było około 350 fabryk istniało.
Francuzi bardzo mocno na przełomie wieków i na początku wieku XX rozwinęli swój przemysł samochodowy. Wielkie zainteresowanie samochodami i sportem samochodowym się tam wypluło. Także no, trzeba podziękować Francuzom, chociaż Amerykanie bardzo, bardzo szybko doszlusowali do Francuzów.
I przejdźmy chyba, Bartku, do zawodów balonowych, bo one są ciekawsze.
No właśnie, bo pan Gordon Bennett, tak jak w latach 1900-1905 poświęcał się samochodom, tak od 1906 roku już zaczął sponsorować, organizować i po prostu fundować nagrody w zawodach balonowych.
Tak jest.
I tutaj Polacy też mieli ogromne sukcesy, o czym pewnie powiemy.
Za chwilę powiemy o udziale Polaków, bardzo chlubnym udziale Polaków. Dopowiedzmy, że zawody Gordona Bennetta odbywały się w latach 1906-1939 i ostatnim była Polska gospodarzem.
Tak jest.
W 1909 roku jeszcze. Mhm.
I w ogóle no, te zawody balonowe Gordon Bennetta doprowadziły do tego, że w tej chwili najbardziej prestiżowym i najbardziej uznanym trofeum w zawodach balonowych jest Puchar Gordon Bennetta.
Tak jest.
Zwycięzcy tego pucharu no, to osiągają najwyższy, że tak powiem, splendor wynikający z zawodów balonowych. Ale już w 1909 roku pan Gordon Bennett zaczął organizować i sponsorować zawody lotnicze.
Coś
także się zabrał za samoloty i za wszystko to, co z lotnictwem było związane.
No, ale sam Gordon Bennett był ciekawą postacią.
O, bardzo ciekawą. Ja jeszcze tylko uzupełnię, że powiedzieli, że w 1939 roku te zawody zostały zorganizowane w Polsce, ale już w 1935 roku polska załoga balonowa, zresztą w czasach przedwojennych Polska była potęgą, jeżeli chodzi o balonowe zawody. I w 35 roku, po zwycięstwie trzykrotnym, trzy lata pod kolei, przechodni puchar Gordon Bennetta przeszedł na własność Polaków i do dziś taki puchar zdobyty przez Polskę w Polsce jest.
Ale dokąd historię, którą opowiedziałem przed chwilą, przed wejściem do studia, o tym Bennecie, który był jako prywatną osobą bardzo ciekawą postacią.
No był to zapewne malowniczy człowiek, tak, jak tak. Już się Państwo zorientowali po tym, czym się zajmował i jak po prostu przebiegało jego życie. Oczywiście on po śmierci ojca został szefem i właścicielem New York Herald Tribune, także był człowiekiem niezmiernie zamożnym, ale był też dość ekscentrycznym. W pewnym okresie swojego życia przeprowadził się do Francji i mieszkał w Europie, we Francji najczęściej i zasłynął tam, nawet się takie powiedzenie w Europie i zrobiło Gordon Bennett, co oznaczało pewien rodzaj zachowania. Mianowicie na którymś ze spotkań towarzyskich u swojej przyjaciółki, a właściwie zaręczonej z nim kobiety, pan Gordon Bennett wyszedł mocno spóźniony, kompletnie pijany, po czym przy właściwie całym audytorium, jak się to mówi, oddał mocz do kominka, potem do fortepianu i praktycznie od tego czasu stał się symbolem takiego zachowania i do dziś w anglosaskiej kulturze mówi się, no zachowujesz się jak Gordon Bennett, albo w ogóle jest to zachowanie Gordona Bennetta.
Dopowiedzmy, Bartku, że zawody baranowe polegały na tym, że kto najdłuższy dystans pokona.
Ja myślę, że jest różnie, że jest chyba kilka konkurencji, ale pewnie ta jest najważniejsza, kto pokona najdłuższy dystans.
Jeszcze liczyło się, ile godzin w locie jest.
Tak, albo ile godzin, w locie lub dystans.
Tak. Dwóch Niemców wystartowało w Szwajcarii. To rok był 1995. I pokonali dystans, wylądowali na Łotwie.
Och, proszę.
To chyba 1600 ileś kilometrów pokonali. Ale dwóch Belgów doleciało z New Mexico do Kanady, do Quebec.
Ho, ho, ho.
Pokonując dystans 3400 km. Francuzi w ogóle wygrali, też Francuzi otrzymali puchar na własność w latach 1997-2017 9 razy załogi francuskie. No ale tragiczna historia zdarzyła się w czasie tego przelotu Niemców do Łotwy. Załoga amerykańska. Dwóch pilotów było. Władze białoruskie były ostrzeżone, że mogą balony przelatywać. No skurczę biegi, co zrobili? Zetrzyli balon amerykański. Zabili pilotów.
O mamo.
Wysłali helikopter szturmowy, zetrzyli baloniarzy.
Polski baloniarz też niestety, jeden z czołowych baloniarzy na świecie, zginął w wypadku, o czym mówiłeś.
To za chwilę dojdziemy. Zdarzyła się historia, potem chyba niezwiązana była nad Adriatykiem. Dwóch pilotów amerykańskich, była burza i piołun strzelił. I zginęli by tak.
Balon.
Tak. No ale udział polskich pilotów to był szczególny, o czym Bartku wspominałeś. Po raz pierwszy, jak znalazłem informację, w roku 1932 polska załoga w składzie Hynek i Hynek był kapitanem, a porucznik Zbigniew Burzyński jego asystentem. Wystartowali w 1932 roku po raz pierwszy w zawodach Gordona Bennetta na szóstym miejscu. Wtedy było 16 balonów, które startowały z Francji. Szóste miejsce zajęli polska załoga.
No Polska była w tym czasie potęgą balonową.
Tak i Hynek, to jest historia życiorys, to jest nadaje się na jakiś film, ażeby o kapitanie Chymków zrobić. Bo Franciszek Chymek to był prawdziwy bohater narodowy. Zapisał się do Legionów jako młody człowiek. On urodził się pod koniec XIX wieku. Chymek zapisał do Legionów Polskich, gdzie się Rzym walczył z Austriakami. Był ranny, do niewoli się dostał. Austriacy go wysłali na front włoskich. Tam front włoski walczył. I do Polski wrócił z armią Hallera. Pamiętamy historię armii Hallera. Chymek zapisał się do... W Toruniu była oficerska szkoła aeronautyczna, czyli balonowa. W Legionowie przed wojną powstała wytwórnia balonów obserwacyjnych i zapałowych. Nie znam historii, ażeby w II wojnie światowej jakiekolwiek balony zapałowe były stawiane.
Były stawiane.
A tak?
Były, tak, stawiane były zapory balonowe i chyba w I wojnie światowej też. I w II wojnie światowej też, przypuszczam.
Tego nie kojarzę.
Różne były metody. Przecież jeżeli chodzi o lotnictwo, to także były szybowce wykorzystywane do... po prostu no, działań wojennych.
No tak, tak, no to pamiętamy lądowanie w Normandii. No ale ciekawa historia wiąże się z lotami balonowymi Chymka, który to Chymek wystartował w roku 1933, chyba czwartym się trochę datem.
No, no. Te najlepsze lata balonarstwa polskiego.
Gdzie w Ględwiu to była dawna baza lotnictwa wojskowego. Na północ od Chicago jest miejscowość Ględwiu, bardzo zacna miejscowość. I stamtąd wystartowała polska załoga w składzie chyba Chymek i na pewno Chymek i Burzyński, zdaje się. Wystartowali, polecieli do Quebec.
Ohoho.
Daleko do Kanady. Wylądowali w Kanadzie. Łudzili się, że trochę dalej polecą. Na szczęście zauważyli linię kolejową gdzieś po drodze. Wyrzucili jakiekolwiek ciężary, żywność,
balastowe,
nawet swoje buty wyrzucili, w nadziei, że polecą dalej. Okazało się, że musieli lądować gdzieś w lesie i przez las 5 dni lądowali pieszo, bez butów.
Jezu Maria.
No ale sukces odniesień niesamowity faktycznie. Niestety Chymek zginął w roku 1958. O, Chymek w ogóle wrócił do Polski, bo siedział na Pawiaku. Gestapo jego aresztowało wcześniej w roku 1944. Dwa obozy koncentracyjne przeżył. Wrócił do Polski w roku 1946. Zgłosi się do wojska. Franciszek Chymek, ale wojsko by nie chciało, bo oficer był skażony, bo z zachodu był. Także tułał się po jakichś warsztatach mechanicznych. W końcu podjął się szkolenia pilotów balonowych. Po odwilży w roku 1956, czasów Gomułkowskie, do wojska go przyjęli i na Gocławiu szkolenia prowadził pilotów balonowych. Skonstruował w własnym zakresie balon Syrena, na którym startował kilkakrotnie w zawodach lokalnych polskich. Niestety ostatni lot pechowy miał, zakończył się jego śmiercią. Poleciał z Gniezna do Żnina, wojny Kościerzyny, zahaczył o linię wysokiego napięcia. Było wysokie napięcie, to jest śmiertelne zagrożenie dla balonów.
Jarzy, tak.
Tak jest. Został pochowany z honorami w stopniu podpułkownika na powązkach wojskowych, a to był wrzesień 1958 roku.
No na pewno po prostu sukcesy Chymka były ogromne, ale i też znajomość pana Gordona Bennetta z racji tej dominacji Polski właściwie w tych czasach była tak duża, że w Warszawie jest ulica Gordon Bennetta.
No
właśnie? Tak, jest w Warszawie ulica Gordon Bennetta. Mało tego, jest planetoida, która jest nazwana Gordonia, na cześć właśnie Gordon Bennetta.
Panowie, ja bym chciał, żeby były dwie planetoidy. Wojtka Wielicha i Warka Stypy. No, ale jaki to? To jest związane z jakimiś kosztami, czy nie?
No, nie jesteśmy w stanie wykupić żadnej.
Ale nie, tylko pytam, czy jeżeli to koszty są jakieś minimalne, ja tam wyrzucę to jakieś.
Jakieś dyplomy z tym Humana, Kalecz Humana.
A, coś takiego.
By wystarczyło,
tak. Tuman, jak to mówią, Tumanu Kalecz, tak? Ja, coś takiego.
Żeby
skończyć.
Ale dokończę.
Aha, przepraszam.
Tak, dokończę historię, bo się dowiedziałem niedawno, że kto był pierwszym Polakiem, który własny balon zbudował. Facet się nazywa Ostaszewski. Adam Ostaszewski w latach...
Adaś Ostaszewski? To brat tego Juska? Nie mówię Adaś, Adam Ostaszewski, brat Juska.
Ale to pewnie wiele lat temu.
No, w tym to roku było?
W latach 60. zbudował balon, którym rzekomo nad Berlinem nawet latał.
A, bo chciał do zachodniego dać dyla.
Przez błąd.
Ale nie wiem, jakim gazem był napędzany tam do podnoszony balon.
A jaki się użyje do balonów?
Głównie używa się gorące ogrzane powietrze.
Albo hel.
Ale to jest zbyt niebezpieczne. W tej chwili właściwie chyba nie ma innych balonów jak na ogrzane powietrze, bo to i najłatwiej. Po prostu palnik gazowy ogrzewa powietrze, które jest wtłaczane do bańki balonowej, a ponieważ ogrzane powietrze jest znacznie lżejsze, to dlatego to...
A te słynne na sterowce, panowie, to...
Nasze
hel. Dlatego się tak pięknie palił. Sterowiec Hindenburg spalił.
Efektownie się spalił.
Kończąc sprawę pana Gordona Bennetta, to trzeba powiedzieć, że w wieku dopiero 73 lat ożenił się z ciekawą wdową, bo po synu pana Reutera, założyciela tej agencji.
Nie ma znaczenia, ważne, że został szczęśliwcem.
Francuski nie oświadczył się w ogóle.
No, on się w ogóle po tym incydencie wyniósł z Francji.
O, tak?
Wyniósł się z powrotem do Stanów.
Bo na
chyba stracił tam troszkę, że tak powiem, uznania. Trzeba jeszcze powiedzieć,
co zrobił Wojtku, powiedz?
Na Sisza do kominka, na przyjęciu.
Na przyjęciu przy całym audytorium wysikał się do kominka, a potem do fortepianu.
Tak.
Ciekawy gość.
Zupełnie przyszedł zresztą mocno spóźniony, kompletnie pijany.
Ale nie wybaczono mu.
Malowniczy człowiek. Mówiliśmy o tym, że nawet jest taka nazwa Gordon Bennett używana przez Anglików, Anglosasów na...
Ale wódka Gordon to nie po nim, nie?
Nie, to nie po nim. Pan Gordon Bennett nie tylko sport, ale i podróże go fascynowały. I na przykład sfinansował podróż Stanleya do Afryki w poszukiwaniu Livingstona.
Co
pamiętamy jako bardzo, bardzo rozpowszechnioną wyprawę i to stwierdzenie Mr. Livingston, is it? To pan? Jak go w końcu gdzieś tam znaleźli. Propagował też wyprawy arktyczne. Między innymi sfinansował i popierał wyprawy na biegun północny. Także jak widać, wachlarz zainteresowań pana Gordon Bennetta był znaczny, a ponieważ finansowo pewnie nie było mu ciężko tego zapewnić, także po prostu to miał. Ale myśmy o panu Gordon Bennetcie powiedzieli, a dzisiaj przecież jeszcze w Warszawie skończył się rajd Barburka. Rajd, który jest takim podsumowaniem sezonu rajdowego w Polsce.
Za 4 dni on się w dniu Barburki rozpoczyna?
Teraz się zaczął piątek, znaczy sobota, niedziela była taką główną areną tego rajdu, ale właśnie w okolicach Barbórki zawsze jest rozgrywany. Nie jest to rajd mistrzowski, on nie jest zaliczany do żadnych mistrzostw, ale jest to takie święto rajdowe, podsumowujące cały sezon. Rajd jest rozgrywany na stosunkowo krótkim dystansie i na niewielkiej ilości krótkich OS-ów w Słomczynie, czy na Bemowie, czy na Służewcu. Ale oprócz rajdu, już poza rajdem, dla najlepszych zawodników rozgrywane jest kryterium asów na ulicy Karowej. I to jest dopiero
kostka.
Super atrakcja. Już 62 raz ta Karowa, nasz kolega, przyjaciel nieodżałowany, nieżyjący już Krzysiek Szejkowski, nazwał to panią Karową i dzisiaj się mówi, że wygrałem na odcinku pani Karowa. Był to festyn. Były pojazdy najróżniejszego typu, były przejazdy pokazowe, między innymi Krzysio Hołowczyc swoją babcią, czyli tą już stareńką Subarynką, Subaru impreza, ale sprzed lat. Pojeździł po tym. Jeździł Kajetanowicz, czyli zawodnik polski, który jeździ w Mistrzostwach Świata. Jeździł Brian Bouffier, czterokrotny mistrz polski, acz taki polski Francuz, który mocno zaprzyjaźniony z polskimi zawodnikami i bardzo znany w polskim środowisku rajdowym. Był też samochód startujący w rajdzie, był samochód P1, czyli samochód dakarowy. Samochód, w którym Magda Zając jeździ w tych rajdach terenowych, w tych rajdach takich po prostu off-roadowych.
Czyli stąd jest to określenie pojazd dakarowy, tak?
Dakarowy, tak, bo rajd Dakar jest takim
synonimem tego.
Takim właśnie synonimem rajdów terenowych. Najważniejszą imprezą, i tak się mówi, samochody dakarowe. Oczywiście o wielkim skoku zawieszeń, o potężnych silnikach. W ogóle zupełnie nieprzystosowany do takiego sportu, no ale był atrakcją. Pani Magda Zając zwykle pokonuje odcinki specjalne rzędu 400-500 kilometrów, a tutaj miała odcinki specjalne rzędu 2 kilometry, 3 kilometry. Była to dodatkowa atrakcja. Z reguły rajd Barbórki, a szczególnie już ten kryterium masów na Karowej, rozgrywa się w bardzo zmiennych warunkach atmosferycznych. Czasami jest lód, czasami jest śnieg, kiedyś było nawet minus 15 stopni, czasami jest trasa wilgotna, często gęsto się jeszcze trasa zmienia w ciągu zawodów, ponieważ zawody trwają około 3-3,5 godziny, to potrafi na początku być zupełnie inne warunki, na końcu zupełnie inne warunki. Tym razem było bardzo nietypowo, bo warunki były absolutnie stabilne, i praktycznie rzecz biorąc od początku do końca wszyscy zawodnicy jeździli po takiej samej trasie, przy takiej samej przyczepności. Z tą przyczepnością bywa różnie. Ja za chwilę powiem, co się z tą przyczepnością zdarzyło. W każdym razie może trochę o tych zawodnikach, którzy tam startowali i co się tam działo. Dodatkową atrakcją dla nas, tu fanów rajdów amerykańskich, był start Patryka Gruszki, czołowego zawodnika tutaj naszego. Patryk Gruszka i jego ekipa, no pewnie szczególnie Arek Gruszka, jego ojciec, zakupili samochód Hyundai w Europie i przed przetransportowaniem go do Ameryki chcieli jeszcze go tam sprawdzić na trasach rajdu Barbórki. Oprócz tych samochodów po prostu rajdowych w pokazowych przejazdach brały udział pojazdy rallycrossowe, czyli te pojazdy wykorzystane do rallycrossu. Bardzo mi się podobały przejazdy samochodów drifterowych, czyli tych do driftingu, które jeżdżą praktycznie rzecz biorąc bokiem, a na zawodach drifterowych za jeżdżenie prosto są punkty karne, czyli nawet dla prostych zawodnicy ustawiają samochód poślizgiem bocznym, bo na tym ten sport polega. Bardzo fajny był przejazd dwóch samochodów, które jechały bardzo blisko siebie, dosłownie w centymetrowych odległościach. Na tych wszystkich beczkach, na tych wszystkich nawrotach, na tych wszystkich ciasnych zakrętach wyglądało to no, znakomicie.
Bartku, mam do ciebie pytanie. Czy jest konkurencja jazdy tyłem samochodu?
Nie.
Wydaje się, że to jest trudne.
Nie. Chyba nie. Czekaj.
Nie, tak, znaczy, chcę się dopytać jako ciekawski Arsenowicz. Czy jest taka konkurencja? Bo to jest trudne.
Nie. Konkurencji jazdy tyłem nie ma. W każdym razie ja nic takiego nie wiem. W każdym razie ktoś pobił rekord szybkości jazdy tyłem. I osiągnął tam to było, prawie 200 km było, tak, na godzinę, było, tak, ale tak, to tak, taka pokazówka.
Tak, ja wiem. Natomiast, ja wiem, się domyślam, ale to jest...
Tak było, tak.
Znaczy, dobre pytanie, jeżeli tak do końca chcesz rozpatrzyć sprawę, to w pewnym sensie te najniższe zawody, czyli te tak zwane KJS-y, konkursowa jazda samochodem, która jest dla nielicencjonowanych zawodników i którzy dopiero zdobywają licencję, tam są elementy jazdy tyłem. Czyli na przykład, tam są, jak się to mówi, te Mickey Mouse, czyli takie zwrotnościówki. Trzeba wystartować, trzeba przejechać slalom, trzeba wjechać do garażu, potem trzeba tyłem wjechać do innego garażu, potem jakieś inne manewry wykonać i tam...
Zawieźć żonę na zakupy, żeby zrobiła w 5 minut i odebrać.
No, albo przejechać slalom tyłem, też tak jest tak możliwe, ale to występuje tylko w tych...
Dlaczego mówię, bo jak są jakieś testy, no słuchajcie, jazda trokiem i tak dalej, to są tam takie wygibasy tyłem, no, między słówki jest... zajechać.
Tak. Wiesz, no, dokładnie o tym mówię.
Myśmy mieli swego czasu w Maryville Williana na placu kościelnym. Na dachu taką miseczkę metalową i kierowca musiał jechać slalomem. Jeśli piłkę zgubił, no to tracił punkty. To było na czas oczywiście. Także musiał jechać ostrożnie, ale żeby nie zgubić tej piłki.
Także ten element może występować.
Ale on świadczy o umiejętnościach i myśleniu kierowcy.
Tak, bezwzględnie tak. Bezwzględnie tak. Dlatego też to elementarne umiejętności prowadzenia samochodu są weryfikowane na tych tak zwanych KJS-ach. I dopiero zawodnik, który pozytywnie te KJS-y ukończy, uzyska tam odpowiednią ilość punktów, uzyskuje licencję i może startować w imprezach nieco wyższej rangi. Patryk Gruszka pojechał karową, acz zawodnicy tam robią coś takiego. Ponieważ tam jeden mały błąd na takiej krótkiej, dwukilometrowej trasie powoduje, że nie ma żadnych szans na dobry wynik. Bo różnice są, w ogóle na karowej mierzy się czasy z dokładnością do tysięcznej części sekundy.
Wow.
Różnice są niewielkie, w związku z tym błąd kosztuje z reguły spadek kompletnie. Także niektórzy zawodnicy po popełnieniu błędu zaczynają jechać pokazówkę. Czyli już nie dbają o czas, ale zaczynają na tych beczkach, na przykład zamiast jednego obrotu na beczce robić 3-4, zaczynają jeździć bokami, zaczynają różne tam rzeczy pokazywać. Między innymi właśnie Patryk Gruszka został zdyskwalifikowany za pokazówkę. Inny kierowca też taki z czołówki, Borowski, który w rajdzie zajął drugie miejsce, ale w tym kryterium asów pojechał, zrobił parę błędów na początku i potem już robił pokazówkę. Już jeździł te wszystkie elementy dla pokazu.
Gawiedzi, tak.
Dla gawiedzi, tak. Ku uciesze kiebiców, którzy naprawdę...
Ale panowie, niektóre rajdy, przepraszam cię bardzo, Bartku i Wojtku, ona za niektórymi tymi ważnymi stoi kupę pieniędzy, nie? No nazwijmy, bo tam nagrody są.
Rajd Barburka nie jest
nie
rajdem. To jest taka bardziej festiwal samochodowy.
Okej. To jak dokończysz o Barburce, to chciałem tylko zapytać, czy zdarzało się na tych wielkich wyścigach, że konkurencja podkładała sobie świnie? Jest to udowodnione.
Niestety tak. Niestety tak.
Bo ja mówię, kiedy
nie jest to nagminne, nie jest to nagminne, ale walka jest...
Na noże.
Że tak powiem, na noże. Jest taki film, który bardzo przyjemnie się ogląda. Nazywa się Wyścig po chwałę.
Jest
który rozgrywany jest właśnie w 1986 roku chyba.
Aha.
Rozgrywka w Mistrzostwach Świata między Lancią a Audi Quattro. Był to początek...
Lancia to dobre auto, panowie.
Znakomite. Był to początek czteronapędowego Audi Quattro, a Lancia jeszcze wtedy czteronapędem nie dysponowała i dysponowała taką Lancią Martini, ale tylko tylnonapędową. I tam na tym filmie widać dokładnie, jakimi szef Lancii, jakimi się metodami posługiwał, żeby... Bo to był ostatni rok, w którym dwunapędowy samochód wygrał Mistrzostwa Świata. I wtedy Lancia to Mistrzostwo Świata z Walterem Relem za kierownicą zdobyła. Na przykład, żeby homologować ten samochód, trzeba było wyprodukować 200 sztuk. Jak przyjechali sędziowie, policzyli samochody, było ich 103. Pytają szefa, no a gdzie pozostałe? A nie zmieściły się na tym parkingu, są na innym parkingu. Zaraz tam panów zawiozę. Wioząc ich tam, tak jechał, że przez te korki tracił czas, a w końcu zabrał ich na obiad. Na tym obiedzie sobie posiedzieli, a w tym czasie przewieziono te 200 samochodów w to nowe miejsce i panowie, 103 samochody w nowe miejsce i panowie policzyli, jest 200. Dobry. Drugi numer. Czteronapędówka miała ogromne szanse na lodzie, na śniegu i tak dalej. Natomiast tylna napędówka na takiej trasie nie miała szans. Pan szef od Lancii monitował szefa od dróg, żeby drogi odśnieżono i posypano solą. Po czym wrócił do parku maszyn i mówił, chłopaki, zmieniajcie koła na zimowe, bo jest lód, śnieg w ogóle. No to Audi Quattro też zmieniło koła na zimowe. Po czym wystartowali i natychmiast zmienili na sliki. Tamci nie zdążyli zmienić na sliki i Lancia wygrała. Także pytałeś o podchody. Są podchody.
Nie, tu jest jakaś taka determinacja w walki. Czy to oszustwo? Jednak jest, nazwijmy to pewną przebiegłością.
Tak
jest.
Tak była historia z tymi trabantami.
Tak jest.
MLD,
co za moich czasów Niemcy zmieniali drzwi. Wjeżdżali do lasu trabantem już mocno nadwyrężonym, a ponieważ tablice rajdowe i numery startowe były na drzwiach, to do nowego trabanta wsadzali tylko drzwi od tego starego trabanta. Niewiele czasu nam zostało, to ja chciałbym jednak parę słów jeszcze o tym rajdzie powiedzieć.
Dokończę tej Barburce, ale przepraszam cię za te pytanie, mnie to ciekawiło, jako ciekawostka chciałem wiedzieć. A
można
wyszło.
By więcej takich rzeczy
no
powiedzieć.
No to przygotujecie się wtedy panowie na spotkanie drugie i powiecie, ile tam było, kto komu soli, ile dosypał, czy do benzyny, tam nie wiem, bo różne rzeczy słyszałem.
Różne, no wiesz... Powiedzmy, że nie jest to nagminne, to znaczy zdarzają się przypadki, ale tak jak wszędzie, jest to margines.
To ja wam powiem, podczas łowienia ryb przy łapaniu...
A ty mówiłeś tak historię.
Mówiłem ostatnio. To ryby karmili ołowiem, żeby więcej ważyła, no i jak była waga.
No dokładnie, wiesz, takie, no,
taka mam. No.
Króciutko jeszcze. Pojawił się samochód Rally 2 Yaris. Pierwszy w Polsce i Adam Sroka, jadąc wśród tych samochodów jeszcze wstępnych, takich, które nie były w ciszłej czołówce, uzyskał tak znakomity wynik, że w ogóle był na trzecim miejscu w tym pucharze pani Karowej. Wygrał Mikomarczyk. Zawodnik, który stale jeździ w Mistrzostwa Europy, pojechał absolutnie perfekcyjny przejazd. Nie popełnił najmniejszego błędu. Wszystkie zakręty były przejechane no dosłownie tuż przy krawężniku. Wszystkie nawroty były po prostu zrobione maksymalnie blisko beczek. Także wygrał o 2,5 sekundy, co było dość znaczną różnicą. Na drugim miejscu byli mistrzowie Polski. Szeja, bracia, zdobyli już wcześniej Mistrzostwo Polski, ale też na Karowej popisali się drugim miejscem. Potem był tylko numer na zakończenie, bo na podium się nie zgłosili. I prowadzący no, szukał ich, szukał. W końcu panie Szejowe, czyli żony Szejów, odebrały nagrodę na podium.
Może panowie się w barze zatrzymali.
Pierwszy raz w historii się zdarzyło, żeby żony odbierały taką właśnie.
Ale to nie było, to było tylko takie małe fopale, nagrodę
małe.
Oni
odebrały. Się potem znaleźli. Oni potem pod koniec tej uroczystości się znaleźli, także szampana już oni otwierali, ale na początku ich nie było i fajna była zabawa. Brian Buffier, którego znamy, popełnił tam parę błędów i wylądował aż na 9. miejscu. Łukasz Biskiniewicz, który tu przyjeżdżał do nas, pamiętasz, jeszcze z Hołowczycem, myśmy na niego mówili telewizor, bo on kręcił jako redaktor
TVP Turbo chyba.
Turbo, tak. TVN Turbo. Kręcił po prostu materiał filmowy dla TVN Turbo i o wynikach, o startach Mancina z Wisławskim i o startach Hołowczyca. Ten zawodnik, który omówiłem, Borkowski, on zajął drugie miejsce w rajdzie przed Szeją. Rajd się w ogóle skończył zwycięstwem Mikomarczyka, a drugi był Łukasz Borkowski, trzeci był Szeja, a Mikomarczyk potem jeszcze zgarnął Puchar Karowej, czyli dublet po prostu. Miałem jeszcze powiedzieć o tym na przykład przypadku rozgrzanych opon. Łukasz Biskiniewicz, który 2 lata temu wygrał Karową i jest specjalistą, jak się to mówi, od tych Mickey Mouse, od tych takich kręciołów po prostu po drogach. One bardziej przypominają taką gymkhanę, czyli taką jazdę sprawnościową niż rzeczywisty rajd. Łukasz Biskiniewicz stracił, mimo znakomitej jazdy w początkowej fazie przejazdu, stracił dobre miejsce, wylądował na 13 miejscu właśnie przez taką sprawę. Bardzo dobrze rozgrzał opony. Przy tych nawrotach beczkowych te opony i przy tych ostrych skrętach te opony jeszcze się dogrzały, a ponieważ warunki były takie stabilne, to przyczepność do nawierzchni była wyjątkowo duża. I na tej kostce, którą wspomniałeś, przyczepność była taka, że praktycznie opony się kleiły do nawierzchni. I na jednej z końcowych beczek, właśnie na przedostatniej beczce, Łukasz nie był w stanie wprowadzić samochodu w poślizg. Trzeba tam na tej beczce się ślizgać jak najbliżej beczki. A jemu opony rozgrzane tak skleiły, że on po prostu nie był w stanie doprowadzić samochodu do poślizgu, pojechał bardzo szeroko tą beczkę, na następnej beczce też miał kłopot, no i niestety, mimo bardzo dobrej jazdy, był bardzo rozżalony na koniec. Życzymy mu, żeby w następnym przejeździe, jak to można przedobrzyć?
Można przedobrzyć, ale tu nie przedobrzajmy i stawiajmy kropkę.
Dobra.
Do miłego.
Jeszcze miałem tylko powiedzieć, że kiedyś była u nas na balu lotników, na pamiętasz Wojtusiu, pani Jola, która była mistrzynią świata w balonach.
Tak było.
Parę ładnych lat temu.
No o kobietach zawsze dłużej, to może innym razem.
Ale i przedstawiając panią Jolę Balonową, jak myśmy na nią mówili, Powiedziałem, że ja tylko raz brałem udział w zawodach balonowych, jak sąsiad miał balon wina w piwnicy.
No to musisz powiedzieć, że jeżeli będzie następne takie spotkanie balonowe, to my się z Wojtkiem piszemy. Prawda?
Dziękujemy bardzo. Motoryzacyjny.